Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Przez najbliższą godzinę rozmawiać będziemy o rehabilitacji, ale nie tylko takiej dotyczącej urazów kończyn czy kręgosłupa, ale też rehabilitacji po zawałach i udarach. Moim gościem jest dzisiaj doktor habilitowana Dominika Szalewska, kierownik Kliniki Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wojewódzka konsultant do spraw rehabilitacji. Dzień dobry, witam panią doktor w studio.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Pojęcie rehabilitacji jest takie bardzo szerokie, prawda? Bo dotyczy ogólnie usprawniania organizmu, ale nie tylko po urazach czy operacjach. Jak się najbardziej nam wydaje, bo to jest najbliższe, bo to są najczęstsze zachorowania, prawda? Że ktoś sobie złamie nogę, czy ma jakiś uraz kręgosłupa. To dotyczy też serca i mózgu.
Oczywiście. Rehabilitacja jest to generalnie proces medyczno-społeczno-zawodowy, którego celem jest odzyskanie przez pacjenta dotychczasowej sprawności, tej sprzed zachorowania, sprzed urazu, sprzed wypadku.
Mm-hmm. Czy są jakieś schematy postępowania z takimi pacjentami, właśnie po zdarzeniach jak zawał czy udar? Czy to się, co się powinno wydarzyć, gdy uda się już ustabilizować ten stan związany z samym zachorowaniem? Czyli sam zawał mija, tak? Człowiek jest w szpitalu i co się powinno teraz dalej z nim dziać, żeby on wrócił do zdrowia?
Pani redaktor, bardzo pani dziękuję za to ważne pytanie, bo jednak choroba wieńcowa jest najczęstszą przyczyną zgonów w naszym kraju i w Europie. Więc zawał faktycznie nie kończy się, tak? Jego przebieg nie kończy się po koronaroplastyce, tak? Generalnie choroba wieńcowa jest to choroba tętnic, miażdżyca, która postępuje, trwa do końca życia, czyli pacjent po zawale serca czy z inną chorobą sercowo-naczyniową powinien być oczywiście kierowany na rehabilitację od razu. Mhm. Tak? Są schematy,
są jakieś etapy?
Etapy, tak jest.
Czyli jak to powinno wyglądać? Mhm.
Pacjent, który zostaje przyjęty na oddział ostrej fazy, kardiologii, kardiochirurgii, powinien być rehabilitowany już na ostro w ramach etapu pierwszego. Jest to rehabilitacja wczesna szpitalna, czyli już około 12 godzin, tak, około po ustąpieniu bólu, pacjenta należy usprawniać, zapobiegać skutkom unieruchomienia, które mogą być groźne.
Co czuje pani doktor taki człowiek? Co go boli tak naprawdę? Że trzeba go usprawniać właśnie.
Bardzo różnie. Jeżeli chodzi o objawy zawału serca, to oczywiście typowym objawem jest ból w klatce piersiowej.
Ból wieńcowy, tak zwany,
tak jest. Natomiast no, pamiętam na przykład pacjentkę, jak jeszcze pracowałam w szpitalu na zaspie z czkawką, tak, która przyszła, skarżyła się na uporczywą czkawkę. Tak, wymioty mogą być, ale faktycznie typowo ból w klatce piersiowej. Mhm. Wymioty do żuchwy, do lewego ramienia. I ten pierwszy etap rehabilitacji powinien skończyć się w momencie, kiedy pacjent już chodzi, tak?
Czyli
wchodzi sam na pierwsze piętro.
Tak jest,
tak jest. I potem każdy pacjent powinien otrzymać skierowanie na drugi etap rehabilitacji kardiologicznej, czyli na etap rehabilitacji wczesnej poszpitalnej.
Ja się zastanawiam, czy to ta fizyczność to jest wszystko, czego dotyczy rehabilitacja, bo taki pacjent po zawale, on się po prostu najnormalniej w świecie może bać w ogóle ruszać, że tak, coś się będzie działo, prawda? Czyli tutaj ważna jest też jakaś pomoc psychologiczna,
tak,
żeby się przełamać, tak? Też to w szpitalu można uzyskać po zawale?
Tak. Generalnie rehabilitacja jest to działanie w grupie. Jest to działanie w grupie. Na pierwszym etapie rehabilitacji już jest bardzo potrzebny psycholog. Tak? Pacjent często odczuwa lęk o własne życie, w ogóle nie wie, co się z nim dzieje. I na pierwszym etapie już oczywiście psycholog, tak, pacjenta uspokaja, tak, prowadzi różne metody relaksacyjne. Natomiast cała taka prewencja wtórna chorób układu sercowo-naczyniowego realizowana jest na drugim etapie rehabilitacji, czyli na przykład u nas w Klinice Rehabilitacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie ta rehabilitacja może być realizowana albo w warunkach stacjonarnych, albo w warunkach oddziału dziennego.
Czyli pacjent przychodzi na zajęcia, tak, jakieś, tak?
Tak, tak. Jeżeli pacjent nie wymaga hospitalizacji. Generalnie wiadomo, że miejsce pacjenta najlepsze to jest dom. Tak? No, każdy chce być w domu wśród najbliższych. I Jest to preferowana forma rehabilitacji, właśnie rehabilitacja w warunkach oddziału dziennego, czyli taka no, ambulatoryjna, mówiąc inaczej, albo nawet telerehabilitacja.
Tak, będziemy o tym jeszcze rozmawiać.
Oczywiście.
Pani doktor, a zatrzymajmy się chwilę przy tych uwarunkowaniach psychicznych. Mhm. Czy taki pacjent rzeczywiście ma się czego obawiać, że coś mu się stanie, jak on, nie wiem, po zawale będzie już kilkanaście godzin, tak jak pani mówiła, i wstanie z łóżka i, nie wiem, właśnie wejdzie na to pierwsze piętro? Pacjenci się tego boją?
Powiem tak, pacjenci boją się. Tak, pacjenci boją się na początku przez pierwsze kilka dni tak, ćwiczeń. Pacjenci faktycznie mają wiele różnych obaw, szczególnie pacjenci z implantacją. Urządzeniami wszczepialnymi, tak, na przykład z kardiowerterami, defibrylatorami. Oni szczególnie boją się ruszać, boją się, że przy jakichś ćwiczeniach fizycznych dojdzie do wyładowania defibrylatora. I ci pacjenci wymagają szczególnej opieki. Natomiast muszę pani redaktor powiedzieć, że tak jak pacjenci na początku boją się ćwiczyć, tak, no niechętnie to robią. Często tak po kilku, dwa, trzy spotkania i pacjenci no, bardzo chętnie ćwiczą, korzystają właśnie z tej edukacji. Pani redaktor, edukacja to jest nie chcę powiedzieć najważniejsza, ale no, kluczowa forma rehabilitacji, ponieważ pacjent no, potem idzie do domu. I on musi wiedzieć dalej, jak ma z tą chorobą wieńcową żyć, czy on może w ogródku dalej kopać, tak? Bo dla pacjenta rehabilitacja to jest zadanie, odpowiedź na pytanie, czy on może wykonywać te czynności, które wykonywał dotychczas, tak?
Czy musi coś zmienić w swoim życiu?
I my oceniamy oczywiście no, pacjenta tolerancję wysiłku fizycznego na podstawie różnych testów.
Dajecie mu odpowiedź, co on może, a czego nie może, tak? I też chyba zależy tutaj, jaki był stopień zawału, w jakim stopniu serce zostało uszkodzone.
Oczywiście.
Tak?
Chociaż powiem pani redaktor, że każdy pacjent, każdy człowiek pracuje na to, jak będzie, troszeczkę ma wpływ, tak? Jak będzie czuł się po zawale serca i jak będzie przebiegała rehabilitacja przez całe życie. Jeżeli człowiek nic nie robi, siedzi, tak?
Nie ma ruchu.
Nie ma ruchu,
mówiąc.
Tak? To jego masa mięśniowa jest niższa, tak? I po zawale serca ten kapitał ma mniejszy sprawności fizycznej. Także to prewencja pierwotna też ma znaczenie.
Mm-hmm. 603-0606 to numer, na który można wysyłać SMS-y z pytaniami do gościa, doktor habilitowanej Dominiki Szalewskiej, kierowniczki Kliniki Rehabilitacji w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Mówiła pani doktor o tym, takie padło stwierdzenie wczesna rehabilitacja. Co to tak naprawdę oznacza? To znaczy już zaraz po samych zabiegach w szpitalu trzeba się ruszać, coś robić z sobą?
Tak, generalnie jednym z
Dlaczego
elementów...
Dlaczego to jest tak ważne?
Jest to kluczowe. Faktycznie rehabilitacja wczesna, im wcześniej rozpoczęta, tym lepiej, tym daje większą szansę na powrót pacjenta z jakimkolwiek schorzeniem do odzyskania pełnej sprawności, albo przynajmniej tej optymalnej. Tak? Wczesność, kompleksowość, powszechność, tak? To są cechy które dają szanse na powrót do sprawności sprzed zachorowania.
I to jest ta rehabilitacja, która się rozpoczyna już w szpitalu, tak?
Tak?
A później ile czasu pacjent ma na dojście do siebie? Czy od razu powinien zaczynać jakieś zabiegi takie właśnie w ośrodku rehabilitacyjnym po wyjściu z placówki?
Tak. Generalnie, jeżeli mówimy o rehabilitacji kardiologicznej czy neurologicznej, czy jakiejkolwiek innej oczywiście,
to nie powinno być przerwy, tak?
Przerwa jest dopuszczalna z przyczyn też organizacyjnych oczywiście, tak? No, natomiast to przerwa powinna być jak najkrótsza. Po zawale serca no, pacjent powinien rozpocząć rehabilitację w ciągu 2-3 tygodni od zawału. Narodowy Fundusz Zdrowia dopuszcza 56 dni. I tak faktycznie się dzieje. Pacjenci, którzy mają wskazania do rehabilitacji wczesnej w naszym województwie raczej korzystają z tej rehabilitacji wczesnej. I to jest klucz. Jak najwcześniej rozpocząć, żeby uzyskać jak najlepsze efekty.
Bo zastanawiam się, czy na tym etapie dalej pacjent myśli, że to będzie dla niego za duże obciążenie. Wtedy już nie, tak?
Wtedy już nie. To jest, powiem pani redaktor, że ten drugi etap, ten właśnie wczesnej rehabilitacji, to jest najlepszy czas, kiedy pacjent, bojąc się o własne życie, chłonie wiedzę przekazywaną przez nas jak gąbka. Rzuca palenie, zmienia styl życia, aktywność fizyczną wdraża do swojego życia, tak? Też no, nawiązuje relacje też społeczne z pacjentami z podobnym problemem klinicznym. Także jest to ważne, żeby jak najwcześniej rozpocząć.
A jakie zabiegi kardiologiczne, po jakich zabiegach kardiologicznych należy poddać się rehabilitacji? Po wszystkich właściwie?
Pani redaktor, właściwie po wszystkich, po większości.
Co mamy na myśli, tak, zawał serca?
Zawał serca, wszelkie zabiegi angioplastyki wieńcowej, gdzie jednak no, angioplastyka zaopatruje kawałeczek tętnicy wieńcowej. Tak?
Czyli ale ma pani na myśli stenty, tak?
Stenty, tak. Tak. Stenty dowieńcowe, tak.
Mhm. Bypassy oczywiście, wszystko
tak.
Też.
Implantacje, niewydolność serca, to jest taka jednostka chorobowa, która jest jednym z ważniejszych wskazań do rehabilitacji. A co ciekawe, jak zaczynałam pracę na oddziale rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, to było to jeszcze przeciwwskazanie. Także w rehabilitacji, tak jak zresztą w ogóle w medycynie, niektóre metody terapii przychodzą od przeciwwskazań do wskazań. Tak teraz nie skierowanie pacjenta z niewydolnością serca na rehabilitację jest właściwie błędem w sztuce, można powiedzieć.
Mm-hmm. Ja chciałam zapytać jeszcze, czy taka rehabilitacja musi być kontynuowana do końca życia przez pacjenta po udarze bądź po właśnie zawale, bo o tym teraz rozmawiamy. Czy to jakiś czas i wystarczy, już jesteśmy zdrowi i możemy sobie wrócić do starych nawyków?
Dziękuję bardzo. Ważny temat, oczywiście, do końca życia. Do końca życia, generalnie od początku życia do końca życia, tak? Także pewne nawyki związane z aktywnością fizyczną powinniśmy już sobie mieć wyrobione. Nie każdy je ma, ale powinniśmy mieć już wyrobione. A później, po zachorowaniu, należy ten etap trzeci rehabilitacji kontynuować w warunkach domowych do końca życia. Ćwiczenia, które pacjent nauczył się na oddziale rehabilitacji, powinien wykonywać do końca życia. I faktycznie często może pacjent wykonywać sam te ćwiczenia, niekoniecznie obciążając tak system opieki zdrowotnej, tak ochrony zdrowia, bo bardzo dużo ćwiczeń fizycznych, no i zmiany stylu życia może pacjent sam podjąć, tak, jeżeli już umie to robić. Także to jest bardzo ważne.
A jakie jest nastawienie pacjentów? Chętnie ćwiczą, czy z tym jest problem? Bo niektórzy pewnie nawet nie chcą tabletek brać.
No, tabletki to jest tak duże wyzwanie.
A to jest ważne, prawda?
Bardzo
żeby
ważne.
Utrzymać stan zdrowia, serce
bardzo
to
ważne.
Zdrowiu.
Tak, my to nazywamy compliance czy adherence, tak? Takie stosowanie się do zaleceń. No to jest może oczywiste, że jak pacjent nie przyjmuje tabletek, no to choroba postępuje, może się skończyć fatalnie. Podobnie z wysiłkiem fizycznym. Jak pacjent nie ćwiczy, to również choroba postępuje, tak? Blaszka miażdżycowa no może dojść do destabilizacji, dojść do zawału serca. Dlatego na rehabilitacji, na naszym oddziale, w naszej klinice rehabilitacji, bardzo duży nacisk kładziemy na edukację pacjenta, żeby on zrozumiał, że jak on tej tabletki, tego klopidogrelu tak nie weźmie po zawale, no to może umrzeć, tak? Aspiryna, no taki wydaje się, co to jest ta aspiryna, takie nic. Musi brać codziennie, przyjmować. To samo wysiłek fizyczny, dieta, tak? I to pacjent jak zrozumie, jak pojmie, to jest szansa, że będzie żył długo jeszcze.
Napisała do nas pani Maryla, która pisze tak. Jestem pacjentką z zieloną kartą po amputacji piersi. Czekam na rehabilitację od kwietnia 2017 roku. Co dalej? Jak mam reagować? Gdzie się udać? Czy to nie za długo? Już czekam. Pyta pacjentka. Jak właśnie po amputacji piersi i po innych zabiegach onkologicznych, jak szybko powinna taka osoba trafić na rehabilitację?
Od razu.
Też od razu.
Taka pacjentka powinna trafić na rehabilitację od razu. Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej powinien, no właściwie w trakcie już tak, no, terapii już się z pacjentką zapoznać, zbadać. I powiem pani redaktor, że czas oczekiwania na rehabilitację onkologiczną obecnie na wizytę u lekarza specjalisty rehabilitacji nie jest tak aż długi.
Czas oczekiwania na same zabiegi później może
na
jest
same
dłuższy.
Zabiegi jest później dłuższy.
No właśnie, dlaczego, z czego to wynika?
No wynika to tak, głównie z tego, że może czasami nie wszyscy pacjenci, którzy stoją w kolejce do lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej, może tak powinni często korzystać z tych zabiegów, tak? Na przykład bóle krzyża, tak? No, choroba zwyrodnieniowa. Są to bardzo ważne choroby, które znacznie upośledzają jakość życia. Natomiast wielokrotnie pacjent, jak ćwiczy sam, stosuje się do zaleceń lekarza, fizjoterapeuty, to może uniknąć nawrotu dolegliwości. Natomiast pacjent po amputacji piersi z powodu raka powinien od razu zostać przyjęty.
Czyli ta kolejka troszkę wynika z tego, że po prostu pacjentów jest dużo, możliwości dużo mniej, tak?
No powiem tak, no my byśmy potrzeby. Sobie życzyli na przykład jako lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, żeby móc zobaczyć, tak, który pacjent już skorzystał na przykład z powodu bólów krzyża.
Gdzieś w jakimś systemie, wielu, tak? Żeby
tak, było w jakimś gdzieś systemie. To prawdopodobnie to zaistnieje niedługo. Takie mam informacje z Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, tak? No tam od decydentów, że być może wkrótce będziemy mogli zobaczyć,
sprawdzić, czy pacjent
na przykład jest chwilę po rehabilitacji w innym ośrodku, bo jednak najważniejsza jest wczesność rehabilitacji. Mhm.
Pani doktor, jakby pani miała porównać, a chciałam wrócić właśnie do rehabilitacji kardiologicznej, w jakim stanie będzie osoba, która się poddaje rehabilitacji po zawale, stosuje się do wszystkich zaleceń lekarzy, ćwiczy, a w jakim pacjent, który unika tej rehabilitacji, to jaka będzie różnica w jego stanie zdrowia, w sprawności? Duża?
Duża, pani doktor, duża. Przede wszystkim ryzyko rehospitalizacji, czyli tego, że ten pacjent, który nie ćwiczy, wróci do szpitala, jest istotnie wyższa niż ta pacjenta, który regularnie ćwiczy. Ryzyko nagłego zgonu sercowego jest wyższe u pacjenta, który nie ćwiczy, niż u tego, który ćwiczy. I to są badania naukowe, twarde dowody naukowe, europejskie, amerykańskie i polskie towarzystwa kardiologiczne zalecają rehabilitację kardiologiczną jako siłę zaleceń, tak, i klasę 1A.
Mhm. Też osoby, które podejrzewają, że mają choroby serca albo już wiedzą, prawda, mogą wcześniej ćwiczyć, żeby uniknąć jakichś powikłań?
No tu proponuję jednak najpierw wizytę u lekarza.
Tak?
Bo jeżeli jest choroba serca niezdiagnozowana, to możemy wysiłkiem fizycznym również zaszkodzić. Także wysiłek to jest tak jak lek. Musimy dobrać dawkę, czas trwania, intensywność, ale na podstawie też braku przeciwwskazań.
Tak, bo tutaj napisał do nas pan Max, który pisze tak. Mam kardiomiopatię przerostową, wykrytą całkiem niedawno temu. Jaki mam styl życia obrać? Bo wcześniej sport był u mnie aż w nadmiarze, pyta nasz słuchacz. Z taką chorobą.
Panie Max, zapraszamy do nas do kliniki rehabilitacji, bo jednak no, należy indywidualnie dobrać trening fizyczny, szczególnie w kardiomiopatii przerostowej, gdzie no, tutaj trzeba spojrzeć tak, też na obecność przeciwwskazań ewentualnych. Na pewno zawsze zapobiegamy skutkom unieruchomienia, tak? Czyli zawsze no, wysiłki lekkie, umiarkowane, zawsze. Tak? Natomiast czy coś więcej? To musi zadecydować lekarz rehabilitacji.
Pytanie do gościa, lekarza specjalisty rehabilitacji, doktor habilitowanej Dominiki Szalewskiej. Można wysłać SMS-em na 603-06-0606. Pani doktor, klinika rehabilitacji, którą pani kieruje, prowadzi tak zwaną rehabilitację kardiologiczną monitorowaną telemedycznie. Co to oznacza? Tak tajemniczo to brzmi.
Telerehabilitacja jest to rehabilitacja pacjenta, który ćwiczy we własnym zakresie w warunkach domowych, czyli tam, gdzie lubi być. To jest tak zwana ta deinstytucjonalizacja medycyny. Po wstępnej fazie rehabilitacji w warunkach oddziału dziennego czy w warunkach stacjonarnych, gdzie pacjent uczy się, jak ma ćwiczyć, jak ma korzystać z urządzeń peryferyjnych, które następnie otrzyma do domu, tak po tygodniu, dwóch tygodniach, jedzie, wraca do domu i ćwiczy pod nadzorem lekarza, fizjoterapeuty, też psychologa, może też się komunikować z psychologiem, wysyła nam sygnał EKG, wysyła nam sygnał dotyczący jego masy ciała, ciśnienia tętniczego, może też glikemii, saturacji, jeżeli jest to pacjent jeszcze dodatkowo z chorobą układu oddechowego. Ćwiczy w domu, wykonuje trening wysiłkowy, tak?
Co to za urządzenie dostaje do domu, mówię?
Bardzo proste, bardzo proste. Telefon komórkowy, taki system Echo Mini dodatkowo, tak, opina się elektrodami.
Aha,
i wysyła.
Tak.
Chociaż powiem pani, że no oczywiście my jako ośrodek naukowo-badawczy rozwijamy metody telemedyczne i obecnie być może uruchomimy taką telerehabilitację, gdzie będziemy też pacjenta widzieć.
Aha, czyli na razie go tylko słyszycie i macie
sygnał
jego serca,
EKG,
tak?
I przez telefon pytamy też pacjenta, jak się czuje, bo oczywiście objawy kliniczne są bardzo też ważne, czy leki przyjął.
Tak? I to jest bezpieczne dla pacjenta w taki sposób?
Jest to bezpieczne dla pacjenta. Randomizowane badania kliniczne były przeprowadzone. Również u nas badanie StrategMed realizowane w ramach projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, którego liderem jest Instytut Kardiologii w Warszawie dla pacjentów z niewydolnością serca.
A proszę powiedzieć, czy to jest wystarczające taki rodzaj ćwiczeń dla pacjenta, czy on jednak musi się tam co jakiś czas do kliniki udać na jakieś badania?
Generalnie taka jest zasada, że pacjent, że no, nie chcemy pacjenta widzieć częściej niż to trzeba, oczywiście, niż potrzeba. Tak? Pacjent ma żyć, pracować, ma wrócić do pracy. Tak? Czyli pacjent nawet nie powinien mieć czasu za bardzo na wizytę u lekarza. Jeżeli cokolwiek nas niepokoi w EKG, cokolwiek nas niepokoi w zakresie objawów pacjenta, ciśnienia tętniczego, to zapraszamy pacjenta. Czy również z urządzenia wszczepialnego, tak? My również monitorujemy zapis z wnętrza serca, z kardiowertera, defibrylatora na przykład. Jeżeli coś nas niepokoi, to pacjenta zapraszamy na wizytę lekarską.
I na tym etapie również pacjent może liczyć na opiekę psychologa
tak.
i tak dalej. I jak długo trwają te ćwiczenia? Czy ten sprzęt jest wypożyczany na dłuższy okres czasu?
Tak, do 35 dni u pacjentów, tych, którzy rozpoczęli rehabilitację stacjonarną, do około 25 dni u pacjentów, którzy zaczęli rehabilitację w warunkach oddziału dziennego.
I rozumiem, że to nie dotyczy tylko pacjentów młodych, może każdy w każdym wieku
pacjent... Nie, mieliśmy pacjentów naprawdę, 83 lata była pani. Wiek nie ma znaczenia. Jest ważne, jak się pacjent czuje psychicznie. I powiem pani, że właśnie wbrew takiej naszej intuicji początkowej sprzed roku jeszcze 2010, zanim zaczęliśmy rehabilitację w ramach prewencji rentowej ZUS, naprawdę wiek nie ma większego znaczenia.
W studiu doktor habilitowana Dominika Szalewska, kierownik Kliniki Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wojewódzka konsultant do spraw rehabilitacji. Rozmawiamy o powrocie do zdrowia, do sprawności po zawałach i udarach, a po wiadomościach, które za chwilkę, mówić będziemy o urazach i tym, jak powinno się je rehabilitować.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dziękuję, że jesteście Państwo nadal z nami. Ze mną w studiu doktor habilitowana Dominika Szalewska, kierownik Kliniki Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wojewódzka konsultant do spraw rehabilitacji. Porozmawiajmy teraz o rehabilitacji z powodu urazów. Każdy, kto złamał nogę albo rękę, powinien mieć rehabilitację?
Pani redaktor.
Pani doktor, proszę bliżej.
Dobrze, oczywiście. Lekarz, który bada pacjenta po urazie, po złamaniu, tak, po skręceniu, powinien ocenić, tak, jakie są wskazania do rehabilitacji i najlepiej skierować pacjenta do lekarza rehabilitacji, który następnie, no też na podstawie badań obrazowych, obecnie mamy bardzo dobre, dostępne badania obrazowe, tak, ultrasonografię na przykład tkanek miękkich, kieruje na zabiegi, tak, jeżeli jest to wskazane.
Czyli ile powinien pacjent też właściwie po zdjęciu na przykład gipsu czasu czekać? Czy to powinno też być jak najszybciej?
Oczywiście, tak. Pacjenci po urazach, tak, no szczególnie no sportowcy na przykład, tak, którzy chcą jak najszybciej wrócić do swojej aktywności sportowej lub ludzie młodzi do aktywności zawodowej, powinni jak najszybciej, tak, zostać przyjęci do poradni rehabilitacyjnej i tam, no, też zapobiegać skutkom unieruchomienia, tak? No bo
no właśnie,
złamanie to jest
unieruchomienie.
Też...
I co się dzieje właśnie z... Dlaczego trzeba rehabilitować taką na przykład nogę, która była kilka tygodni w gipsie?
No, skutki unieruchomienia dla organizmu są, no, niekorzystne, tak? Dochodzi do zaników mięśniowych, tak, do zaburzeń też często krążenia krwi żylnej. Także, żeby odbudować no, potencjał, który był przed zachorowaniem, przed złamaniem, no, trzeba jak najszybciej zostać skierowanym na rehabilitację i poddać się różnym zabiegom, tak, no, fizjoterapeutycznym.
I to się wszystko da zrobić, bo czasami na przykład pacjenci się skarżą, że po zdjęciu gipsu noga nie do końca się, można ją wyprostować, albo ktoś kuleje. To
no
wszystko
właśnie,
zabiegami rehabilitacyjnymi się da, że tak powiem.
No nie wszystko.
Nie
oczywiście,
wszystko.
Jeżeli są no, jakieś no, złamania powikłane, tak, czy jakieś no, skutki uboczne, tak, leczenia, to no, należy na przykład czasami odesłać do ortopedy leczącego, ale generalnie to rehabilitacja daje duże możliwości.
Czyli właściwie można powiedzieć, że praktycznie każdy pacjent, który miał jakiś uraz, powinien być poddany tej rehabilitacji. Ona
tak
szybciej pozdrawia, pozwala wrócić do sprawności.
Tak, bo generalnie no, rehabilitacja to jest proces nie tylko medyczny, ale też społeczno-zawodowy. I idea jest taka, żeby taki pacjent po urazie jak najszybciej wrócił do zajmowanego wcześniej stanowiska. Także właśnie w poradni rehabilitacyjnej oczekiwalibyśmy, żeby pierwsi byli przyjmowani, tak, pacjenci po urazach.
Po świeżych urazach.
Zresztą obecnie powiem pani redaktor, że mamy taki no, dobry czas, że rehabilitacja ogólnoustrojowa również stacjonarna, tak, daje możliwość takiego szybszego przyjęcia pacjenta na oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, bo jest na to więcej środków, rehabilitacja jest lepiej finansowana i faktycznie jest promowana wczesność.
Tak, tylko ja się zastanawiam, czy pacjenci, którzy nas teraz słuchają i czekają w tej kolejce, tak jak tutaj nasza jedna ze słuchaczy, która wcześniej pisała, że czeka 200 dni, czy oni po prostu, że tak powiem, no, będą podzielali nasze tutaj wyrażane przez panią doktor zdanie, że jest szybciej, bo raczej chyba trudno to na razie odczuć. Dlaczego tak właściwie jest? Jest za mało specjalistów, jest za mało poradni rehabilitacyjnych? Dlaczego no, nie można zrealizować rzeczywiście tego, co byłoby takie piękne, żeby to było wszystko szybko?
No jest około ponad 100 pracowni fizjoterapii ambulatoryjnej, 107 z tego, co pamiętam, w województwie. No właśnie tak jak mówiłam, idea jest taka, żeby ci pacjenci najbardziej potrzebujący byli przyjmowani przez lekarza rehabilitacji i no, żeby też edukować pacjentów, tak? Tych, którzy mogą we własnym zakresie zapobiegać dolegliwościom typu bóle krzyża, żeby ćwiczyli też we własnym zakresie, tak? A jednak no, dać priorytet tym po zachorowaniu, po złamaniu.
A jak to my wyglądamy na tle innych regionów w Polsce? U nas się do niektórych zabiegów chyba czeka dłużej.
No do niektórych zabiegów czeka się dłużej, to prawda. Natomiast z tego co wiem, to ma być więcej pieniążków przeznaczonych, środków.
No właśnie, bo dzisiaj przed audycją zadzwoniła do mnie pani dyrektor naszego Pomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, pani doktor Elżbieta Rucińska-Kulesz i poinformowała, że wczoraj uzyskała zapewnienie i zgodę z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, że będzie więcej pieniędzy na rehabilitację ogólnoustrojową, właśnie na przykład na rehabilitację po
endoprotezoplastykach,
tak, po operacjach stawów biodrowych. I czy szybko pacjenci pani zdaniem to odczują? Od razu? Będzie można szybciej, że tak powiem, się poddać może w innych dziedzinach też rehabilitacji?
No idea jest taka, żeby rehabilitacja była kompleksowa, koordynowana, ciągła, tak? Czyli żeby pacjent po zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego czy stawu biodrowego, żeby był kierowany od razu do rehabilitacji. I taki jest też tutaj, widzę, no, zamysł Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, no i też...
To jest słuszny zamysł. Powinien być od razu, tak?
Absolutnie.
Kierowany.
Tak, tak.
Porozmawiajmy chwilkę o tym, co jest zmorą fizjoterapeutów, lekarzy rehabilitacji. Czy są takie zabiegi, które się ciężko wykonuje? Takie schorzenia, które się ciężko leczy, rehabilituje? Co jest najtrudniej?
Na pewno wszelkie choroby przewlekłe, tak, które no, przez całe życie są, towarzyszą pacjentowi, są takim no, zmorą, znaczy może nie powiedziałabym zmorą, ale takim wyzwaniem, z którym no, chcemy sobie radzić. Też oczywiście rehabilitacja jest taką dyscypliną, można powiedzieć, optymistyczną, tak? My dajemy pacjentom nadzieję na to, że wrócą do dotychczas pełnionych ról społecznych, zawodowych, rodzinnych. I no, każda sytuacja, kiedy no, jest na przykład no, rozpoznanie takie, które rokuje źle, tak? Złe rokowanie. To jest też dla nas wyzwanie, jak też no, pacjenta wspierać psychicznie, kiedy wiadomo, że rokowanie jest złe.
Napisała do nas pani Joanna, która pyta, czy to jest możliwe, że po upadku rok temu na schodach autokaru była wtedy straszliwie obita i bardzo ją bolało, rozumiem, całe ciało. Czy teraz dopiero po takim długim okresie mogą, że tak powiem, wychodzić jakieś tutaj schorzenia i skutki tego upadku? Czy to już jest za długo i to może być coś innego?
No to jest bardzo trudne pytanie, bo czasami pacjent odczuwa coś innego, co potem podczas badania lekarskiego możemy stwierdzić. Ja zawsze pacjentom mówię, że jednak jeżeli cokolwiek niepokoi, tak, szczególnie jeżeli to był uraz, tak, to jednak do lekarza zwrócić się. Mówię najlepiej do lekarza rehabilitacji, który ma to takie spojrzenie holistyczne, które no, zbada tak pacjenta no, i pod względem chorób układu sercowo-naczyniowego, tak, no, narządu ruchu, powikłań tych po upadku neurologicznych. Także zachęcam panią do wizyty u lekarza rehabilitacji, żeby no, ocenić, czy są jakieś skutki takie ukryte. Tak?
I pytanie od pani Ani, która pisze tak. Czy rehabilitacja po 2 latach od operacji wycięcia mięsaka przy stawie skokowym pomoże w uruchomieniu stawu? I czy 10 dni takiej rehabilitacji wystarczy? Rana zagoiła się dopiero w czerwcu tego roku i obecnie czekam na rehabilitację już 5 roku niestety.
Rehabilitacja powinna być ciągła, tak, i kompleksowa, czyli no 10 dni to jest mało.
To jest mało,
to
tak?
To jest mało, tak. Także no, na pewno znowu 10 dni, tak, jeżeli po tych 10 dniach nadal będzie upośledzony zakres ruchomości w stawie, tak, funkcja będzie upośledzona, to należy kontynuować.
Mhm. Chciałam, żebyśmy porozmawiały chwilkę o dzieciach, bo dzieci bardzo często łamią sobie kończyny. Jest to najczęściej w fazie wzrostu, kiedy one ulegają tym urazom. Czy te kończyny rosną po prostu i są, nie wiem, bardziej kruche wtedy, łatwiej? Dlaczego dzieci sobie tak...
Dzieci przede wszystkim mają inny styl życia, tak, niż dorośli. To jest jedna z głównych przyczyn urazów u dzieci, urazów, tak, złamań. No, dzieci często rehabilitują się, można powiedzieć, same, tak?
No właśnie, to pomimo jest moje zakazu, pytanie,
pomimo zakazu, no... ćwiczeń, tak, nakazu unieruchomienia, dziecko i tak już się rehabilituje w cudzysłowie, tak, nie słuchając samo, i często te skutki, no, unieruchomienia są mniejsze, aczkolwiek tu uczulam, bo jednak no, dzieci, no, trzeba zwrócić uwagę, tak, na chrząstki, tak, wzrostowe, na to, czy nie ma jakichś powikłań, które należy leczyć inaczej.
Czyli dzieci też po zdjęciu gipsu, po takim
należy
złamaniu, powinny być
rehabilitowane,
bo zastanawiam się, czy tak rzeczywiście jest często, to no, dziecko nie zgłasza jakby ani jak nie zgłasza dolegliwości bólowych, wydaje się, no zdjęliśmy gips, wszystko jest okej, nic nie trzeba robić, czy trzeba jednak coś robić?
Powiem tak, że tutaj bym jednak zaufała lekarzowi ortopedzie, który dziecko no, zaopatruje, tak, w tej fazie ostrej, bo my mamy bardzo dobrą współpracę, tak, lekarz rehabilitacji z lekarzami ortopedy. Jeżeli lekarz ortopeda widzi, tak, jakiekolwiek wskazanie do rehabilitacji, to kieruje, tak, także... Tutaj bym polegała na zdaniu lekarza prowadzącego.
Sporo mamy pytań od słuchaczy, którzy zastanawiają się, czy jeśli ktoś ma uraz sprzed kilku lat, na przykład miał właśnie złamaną nogę albo rękę i tak dalej i nic z tym nie robił, i teraz zaczyna go coś tam boleć i doskwierać, czuje konsekwencje tego swojego urazu. Czy jeśli podejmie teraz taką rehabilitację z opóźnieniem, to jest szansa na poprawę sytuacji, czy to już jest po prostu za późno po kilku latach?
Trening fizyczny, ćwiczenia fizyczne są zawsze wskazane. Tak? A w jakim zakresie i jak bardzo możemy temu pacjentowi pomóc, to możemy stwierdzić na podstawie badania lekarskiego. No ja zachęcam, tak, jeżeli no, ktoś no, zadaje sobie takie pytanie, to znaczy, że jednak jest nadzieja, tak, że można jeszcze w tej sytuacji coś zrobić.
Pani doktor, a jest pani doktor coś takiego, że pacjentowi przysługuje w przypadku właśnie chorób przewlekłych jakieś ileś razy w ciągu roku ta rehabilitacja? Czy to po prostu jest zależne od lekarza, od tego jak lekarz uzna? Czy może się pacjent dopominać na przykład, że nie wiem, 2 razy do roku powinien mieć ileś tam tych zabiegów i rehabilitacyjnych wykonanych?
W przebiegu chorób przewlekłych, tak, układu nerwowego, tak, typu stwardnienie rozsiane, tak, no, czy na przykład udar mózgu, tak, już po rehabilitacji wczesnej jakiś czas temu, tak, ma pacjentowi przysługuje rehabilitacja w warunkach oddziału, warunkach stacjonarnych, tak. Oczywiście, jeżeli pacjent jest chodzący, to przysługuje mu rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych.
Ale
ile, tyle, ile trzeba.
Tyle, ile,
tyle, ile trzeba. Tak, tylko znowu kwestia tych kolejek. Tak, do specjalisty. Bo obecnie pacjent może spędzić na rehabilitacji ambulatoryjnej praktycznie...
Tak, bo może pójść w różnych miejscach,
nawet w
różnych miastach.
Nie chcę tego podkreślać, tak, bo oczywiście no, pacjenci są uczciwi i no, nie wykorzystują tego, tych możliwości, ale generalnie to może obecnie wykorzystywać.
Pytam też o to dlatego, że mamy tutaj SMS-a od pani Krystyny, która pyta, pisze, że choruje bardzo długo na reumatoidalne zapalenie stawów i pyta, ile razy w ciągu roku może korzystać z rehabilitacji. Rozumiem, że w takim przypadku... Jest właśnie tak, jak pani powiedziała.
Może
jest taka potrzeba
ambulatoryjnej tyle, ile trzeba. Tyle, ile lekarz. Powiem tak, bo...
Ale czy są jakieś choroby, które mają ograniczenie? Raz i koniec.
Jeżeli chodzi o fizjoterapię ambulatoryjną, nie ma takich ograniczeń. Póki co nie jest reglamentowane leczenie I dobrze w sumie, ponieważ to tak naprawdę lekarz ponosi odpowiedzialność swojej decyzji. Jeżeli skieruje na rehabilitację, to znaczy, że ta rehabilitacja jest potrzebna. Bo to nie pacjent, tylko lekarz kieruje na rehabilitację.
Czyli średnio w tym momencie ile pacjent musi czekać na takie zabiegi?
Na fizjoterapię ambulatoryjną, no to zapisy od nowego roku dopiero, tak?
Czyli teraz do końca roku już nie ma szans, żeby się gdzieś dostać?
Jeżeli chodzi o rehabilitację ambulatoryjną. Tak.
Tak. Natomiast w przypadkach, tak jak pani mówiłyśmy na początku, po udarach, po zawałach jest to...
Tak,
tam są
po udarach, po zawałach mamy rehabilitację, realizujemy rehabilitację wczesną, czyli wręcz można powiedzieć, że nie ma kolejek, tak? Ponieważ pacjent, który nie skorzysta z rehabilitacji wczesnej, tak? Czyli 56 dni tam, no w przypadku na przykład zawału serca, no, czy po udarze mózgu, to ta rehabilitacja wczesna mu przepada. Chociaż powiem pani redaktor, że właściwie w naszym województwie to tak naprawdę każdy pacjent, który ma skierowanie na rehabilitację kardiologiczną, stacjonarną, czy rehabilitację neurologiczną po udarze mózgu, jest kierowany i ta rehabilitacja raczej jest realizowana.
A wróćmy na chwilkę jeszcze do najczęstszych takich urazów, zwyrodnień i tak dalej, jeśli chodzi o kończyny. One się tak ładnie nazywają. Na przykład kolano skoczka, łokieć tenisisty, łokieć golfisty, ostroga piętowa. To są takie rzeczy, które bardzo często dotyczą pacjentów. One również, pomijam, że trzeba leczyć oczywiście, ale też trzeba rehabilitować.
Tak, i tutaj również stosujemy oprócz ćwiczeń fizycznych fizykoterapię. Tak? Leczenie fizykalne, które może być bardzo pomocne jako ten dodatek do kinezyterapii.
Czyli fizykoterapia to są te różne prądy,
tak, prądy,
lasery,
tak, hydroterapia, tak, światłolecznictwo. Mhm. I tylko też tutaj zwracam uwagę na to, że fizykoterapia, no właśnie tu w łokciu tenisisty, tak, czy w ostrodze piętowej, to jest leczenie, które należy dawkować. Tak, czyli
nie można non-stop.
Nie można non-stop. Są wskazania, są przeciwwskazania, są dawki, które są lecznicze, bo tak jak no każdy lek, jeżeli damy też dawkę za niską, to jest tylko no efekt placebo. Dlatego też no, lekarz rehabilitacji
tak, będzie za mało,
musi zapisać,
za
tak, dając pacjentowi właśnie, no, czy z łokciem tenisisty, golfisty, tak, czy z ostrogą piętową, skierowanie z konkretną dawką, tak, danej terapii fizykalnej, która powinna pomóc i pomaga.
Pani doktor, jeszcze tak na koniec chciałam zapytać, czy są jakieś takie preparaty, które pacjent mógłby przyjmować, które by pomogły właśnie w rehabilitacji, nie wiem, w różnych schorzeniach, też w schorzeniach właśnie związanych z urazami, ze złamaniami i tak dalej. Coś warto sobie, że tak powiem, kupić i przyjmować, czy raczej to jest nieskuteczne?
No raczej, no suplementy diety, o których teraz pewnie też mówimy, raczej są nieskuteczne. Tak, raczej zajmujemy się leczeniem, czyli dajemy, jeżeli
czyli
chodzi o leczenie.
Ruch jest lepszy niż przyjmowanie
suplementów
diety, które na przykład poprawiają stan chrząstki stawowej, takie są różne.
Raczej to lekarz powinien zapisywać tak, takie leki no, razem z dawką, tak, czasem stosowania. Preferujemy to, niż miałby pacjent kupić suplementy diety, oczywiście.
Doktor habilitowana Dominika Szalewska, kierownik Kliniki Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wojewódzka konsultant do spraw rehabilitacji. Dziękuję pani doktor za przyjście do studia i udział w audycji. Państwu dziękuję za uwagę i nadesłane SMS-y. A za tydzień gościem Radia Gdańsk będzie alergolog, specjalista od leczenia astmy oskrzelowej, profesor Marek Niedoszytko. Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.